Przed nami kolejna audycja o Heweliuszu w Radio Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, dobry wieczór, dzień dobry, witam. Mamy rok Heweliusza i wiele osób z pewnością marzy o tym, żeby w Gdańsku było takie obserwatorium, jakie miał Jan Heweliusz. I jest, ale nie przy Korzennej, tylko jakieś 500 metrów od tego miejsca, w którym urzędował nasz wielki astronom. Teraz idę jeszcze schodami i korytarzami, ale już za chwilę będę w tym miejscu.
Żeby zrobić porządne zdjęcie Plutona, musielibyśmy naświetlać przez kilka dni, co u nas jest niemożliwe z prostego powodu, że słońce nam zaczyna...
No to jest jeśli
mamy noc polarną, to tak, oczywiście u nas nocy polarnej nie doczekamy.
W tym miejscu kończy się lekcja, jak zmierzyć wszechświat, a ja za chwilę porozmawiam z Heweliuszami, czyli panami nauczycielami.
Tak jak pamiętacie, tamten wzorek, czyli wzorek na siłę, zależy od masy ciała przyciąganego, masy ciała przyciągającego i kwadratu odległości między nimi. Więc ma znaczenie te trzy czynniki. Czy mamy czas na rozmowę? No mamy. Włączamy, ustawiamy odpowiednie parametry, klikamy, żeby zaczął robić zdjęcia i później
robi, czekamy.
Patrzymy na pasek i rozmawiamy. Ta czynność polega w zasadzie na ustawieniu odpowiednich parametrów, więc chwilę trzeba się nagłowić, jakie to mają być parametry.
Chcecie robić zdjęcia jakiejś galaktyce?
Tak jest. Galaktyka M101. No i niestety galaktyka, albo niestety, jest na tyle daleko, że światło od niej jest dość słabe, więc to co robimy, to naświetlamy klatkę w bardzo długim czasie.
To czekamy jak długo? Godzinę?
Akurat teraz ustawiamy 50 sekund, ale jeśli chcemy zrobić porządne zdjęcia, to potrafią robić nawet przez całą noc.
Adam Dąbrowski, czyli młodszy nauczyciel i ten starszy, Krzysztof Chorodecki. Jesteśmy w Gdańskim Liceum Autonomicznym, gdzie, proszę Państwa, jest... Ale dla mnie to jest fenomen, bo dla mnie to jest profesjonalne obserwatorium astronomiczne. W środku miasta, w środku Gdańska, jakieś 500 metrów od tego miejsca, w którym urządował i obserwował niebo Heweliusz przy Korzennej, to my teraz przy Korzennej nie jesteśmy.
No tak, ale rzeczywiście to jest raptem 500 metrów chyba. To ma oczywiście swoje zalety z powodów historycznych. No miło jest tak powiedzieć, że to gdzieś niedaleko. Natomiast w porównaniu z tym, czym dysponował Heweliusz, to my tu mamy lepszy sprzęt, ale warunki to mamy dużo słabsze. Za jego czasów nie było elektryczności. Jak wyszedł sobie nocą na taras swojego obserwatorium, on miał obserwatorium zbudowane na dachu swoich trzech kamienic, no to miał piękne rozgwieżdżone niebo. Tak jak my obecnie, tylko hen na dalekie, jak to się mówi.
Trzeba przyznać, że to obserwatorium to wybudowaliście w niefortunnym miejscu. Nie buduje się obserwatoriów w środku miasta.
Obserwatorium się nie buduje w środku miasta, ale nie buduje się obserwatoriów służących do celów naukowych. Co więcej, w zasadzie obserwatoriów do celów naukowych nie buduje się już w ogóle w takim kraju jak Polska, dlatego że obojętnie gdzie byśmy nie pojechali, to niebo już nie jest takie, jak by mogło być. Najlepszy teleskop polski, żeby było śmiesznie, nie wiem czy słuchacze wiedzą, znajduje się w Chile, wysoko, w Andach, tak? I tam w górach. Różne kraje budują sobie obserwatoria, dlatego że warstwa atmosfery, przez którą musi dotrzeć światło z odległych gwiazd, jest dużo, dużo cieńsza, po prostu na wysokości 4000 metrów.
Ten wasz służy do celów dydaktycznych?
Ten nasz teoretycznie mógłby również służyć do celów naukowych, ale oczywiście głównie służy do dydaktyki. Mógłby dlatego, że współczesne techniki cyfrowe no, troszkę zmieniły astronomię w sposób zasadniczy. Kiedyś to było tak, że astronom siedział przy teleskopie, to co zobaczył, to było jego, to co odkrył, to było jego. Dziś możliwości cyfrowe powodują, że mamy zalew ogromnej ilości zdjęć, które setki teleskopów są w stanie zrobić w bardzo krótkim czasie.
To automatycznie, bez udziału człowieka nawet.
Dokładnie, natomiast my nie nadążamy z ich obróbką. To, że prasa donosi, że jakiś młody człowiek odkrył jakąś kometę na przykład, tak. To nie wynika z tego, że on pracuje w wielkim obserwatorium, tylko wynika z tego, że on się wziął do roboty. Istnieje duża liczba udostępnionych zdjęć, które można przeszukiwać po prostu w poszukiwaniu obiektu, który jest jakiś nietypowy, nieznany. No, poznaje się go po tym, że on się przesuwa na tle gwiazd po prostu. Tak. Kometę najprościej w ten sposób lokalizować. Że mamy kolejne sekwencje zdjęć z tego samego miejsca nieba i jedna gwiazdka jest nie tam, gdzie była na poprzednim zdjęciu.
Koniec z epoką romantyzmu. Astronomia to czysta buchalteria, liczenie gwiazd. Jak coś się nie zgadza, to mamy sukces.
No więc można tak i są szkoły, które wchodzą w takie programy. No myśmy uznali, że jednak taki cień romantyzmu jest rzeczą fajną. Poszliśmy w kierunku obserwatorium, w którym marznie się nocą, zwłaszcza w zimie, bo trzeba tej kopuły wyjść, ustawić wszystko. Tam jest minus 20 stopni często, ale to jest niepowtarzalne wrażenie i myślę, że na wielu młodych ludziach no, robi to większy efekt niż po prostu siedzieli przy komputerze i coś obrabiali. Sami podpinają kamerę, sami widzą za chwilę zdjęcie odległej galaktyki. No jest w tym jakaś magia, tak?
Świadczyć fakt, że tutaj w rogu naszego obserwatorium stoi pokaźny zestaw karimat i śpiworów, więc widać, że zajęcia nie odbywają się tylko w godzinach lekcyjnych, ale są ludzie, którzy potrafią tutaj przyjść na całą noc tylko po to, żeby obserwować gwiazdy.
Jak ja się z nimi umawiałem, to było tak, że zadzwoniłem do Krzysztofa, a on powiedział, wiesz co, to jedź teraz, bo teraz Adam pędził do obserwatorium, usłyszał wiadomość, że na Słońcu miał miejsce ogromny wybuch i on pobiegł tam, żeby go zarejestrować.
Znaczy, tak faktycznie było. Dostałem telefon od znajomego, który wyjrzał przez swój dużo, dużo mniejszy i gorszych parametrów teleskop słoneczny.
A to była niedziela, środek dnia.
To prawda, to była niedziela, to był środek dnia, no ale jak usłyszałem, że jest coś ciekawego, co się dzieje na Słońcu, co można byłoby uwiecznić, no to stwierdziłem, że nie ma co siedzieć w domu przed tym samym komputerem jak codziennie, tylko pobiec do obserwatorium i zrobić zdjęcie, które za chwilę mogę pokazać.
Tu prowadzisz lekcje, studiujesz, a to są trudne studia na Politechnice Gdańskiej. I co jeszcze? W niedzielę będziesz biegł do tego obserwatorium? Szaleństwo.
Może to być szaleństwo, ale powiem tak, że zapraszamy na noc i po jednej takiej nocy myślę, że człowiek na tyle to pokocha, albo może to pokochać, że zrozumie, dlaczego tu przychodzę w każdej możliwej chwili dnia lub nocy.
Możemy jeszcze porozmawiać, czy już musicie robić zdjęcia?
Zdjęcia robią się same, zdjęcia robią się w zasadzie cały czas.
A już wszystko jest ustawione.
Tak jest. Naszą teraz funkcją jest tylko obserwowanie. Zresztą mamy dzięki temu dość dużo czasu na samodokształcanie się, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wystarczy, że ustawimy automat, żeby zdjęcia robiły się de facto same. No i mamy dość dużo czasu na czytanie książek, dlatego zgromadziliśmy tu już kilkanaście różnych książek, dzięki którym lepiej poznajemy teorię, która rządzi tymi obiektami, które fotografujemy i które obserwujemy, dzięki czemu też możemy dowiedzieć się czegoś więcej.
Widzę, że jedna z nich jest otwarta, ale to Krzysztof przygotowuje się do zadanego mu tematu, bo ja poprosiłem o rozmowę o Hweliuszu.
A tam no to chyba raczej nie z tej książki, bo ja gotyku nie rozumiem.
Poczekaj, ale zdjęcie wygląda, zdjęcie, tak mi się wydawało, że to jest
Hweliusza.
Że to jest teleskop Hweliusza, tak.
Dosyć znana rycina.
Ten teleskop, ten przeogromny, nie ten, który miał na domu przy Korzennej, ale ten przeogromny, który przy Bramie Oliwskiej zbudował, tak.
46 metrów długości. No to były czasy, kiedy
potężna konstrukcja.
Oni zmagali się wówczas z problemem, który w naszym teleskopie został rozwiązany już w sposób dużo bardziej sprytny. Mianowicie, jak się weźmie pojedynczą soczewkę, to pojawiają się tak zwane aberracje chromatyczne, to znaczy wokół gwiazdki, jeżeli zogniskujemy dobrze niebieski kolor, pojawia się czerwona obwódka albo na odwrót. Różne barwy ogniskują się w różnych miejscach i stąd trudno uzyskać porządny obraz. Pewnym lekarstwem na to jest wydłużanie ogniskowej teleskopu. No i to właśnie próbował zrobić Hweliusz, bijąc chyba rekord świata, jeżeli chodzi o długość ogniskowej, bo no właśnie ta ogniskowa decyduje o tym, że teleskop musiał mieć aż 46 metrów. Natomiast chyba mu nie przyszło do głowy, że obsługa tego będzie niezwykle uciążliwa, tak? No bo wyobraźmy sobie manewrowanie drewnianą konstrukcją, tak, która ma 15 pięter długości, no jakby na to nie patrzeć. Teleskop chyba nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje.
Ale tego do końca nie wiemy.
No dziś radzimy sobie w inny sposób. Klei się soczewki z kilku warstw różnego rodzaju szkła i to kompensuje te wady, które jemu przeszkadzały. Także pod tym względem no, mamy lepiej po prostu.
On zresztą robił badania podstawowe, bo on, można powiedzieć, kolekcjonował gwiazdy.
No jego działalność była dość wszechstronna, natomiast najwięcej czasu chyba, no tak można by sądzić, poświęcił dwóm dziełom, to znaczy katalogowaniu gwiazd. Katalogował ich bardzo dużo. Natomiast drugie jego wielkie dzieło to są oczywiście bardzo precyzyjne rysunki Księżyca, no bo to były czasy, kiedy nie istniała fotografia oczywiście, więc on po prostu patrzył sobie w teleskop, zapamiętywał jakiś fragmencik Księżyca, potem odrywał wzrok, brał kartkę papieru i rysował to, co widział cierpliwie. Tak? Jakby ktoś dziś spróbował, to by powiedział pewnie, że to wcale nie jest takie proste. Narysował około 600 różnych obiektów na Księżycu. Godne podziwu dzieło, bo myślę, że mało kogo dzisiaj byłoby stać na taką cierpliwość i na taką dokładność. Co więcej, wiadomo, że Hevelius miał nieprawdopodobnie dobry wzrok i w pewnych sprawach, jeżeli chodzi o katalogowanie pozycji gwiazd na niebie, bardziej ufał pomiarom robionym za pomocą, dzisiaj powiedzielibyśmy, czegoś w rodzaju wielkiego kątomierza. Tak? To się tam różnie nazywało w dawnych czasach. I robił to gołym okiem. Tak, miał celownik, po prostu namierzał na gwiazdę.
Specjalnie Hubble przyjechał do Heweliusza, do Gdańska, żeby sprawdzić tę jego metodę.
No bo zrobiła się w pewnym momencie awantura, to znaczy zarzucano mu tam, że te pomiary nie są dostatecznie dokładne, bo przecież mamy już przecież teleskopy. Teleskopy pozwalają dużo dokładniejsze pomiary. No i odbyło się coś w rodzaju prawie takiego egzaminu, czy konkurencji, czy konkursu, trudno to nazwać, tak. Przyjechał specjalny wysłannik Królewskiego Towarzystwa Naukowego, no i który potwierdził, że rzeczywiście Hevelius jest w stanie...
I te metody światowe stosowane w Londynie i metody gdańskie, heweliuszowskie są równie dobre.
Nie ukrywać, że no, przyszłość należała jednak w końcu do teleskopów, tak? Ale te teleskopy, które za jego czasów były możliwe do zbudowania, jeszcze nie były w stanie pobić jego możliwości wzrokowych. Pierwszy teleskop, który tu zbudowaliśmy, miał możliwości pewnie słabsze niż teleskop Heweliusza. Miał 65-krotne powiększenie, był zbudowany z rury kanalizacyjnej. On tu sobie stoi.
Z rury kanalizacyjnej? No rzeczywiście.
Tak, to rura spustowa 110 mm. Z jednej strony wkręciliśmy stary obiektyw od szkolnego pediaskopu, a z drugiej strony obiektyw od mikroskopu szkolnego, który służył jako okular. No, całość dopełniał statyw szkolny i można było tym teleskopem, uczniowie pierwszy raz widzieli pierścienie Saturna, fazy Wenus.
Coś takiego jest możliwe, dla chcącego nic trudnego.
No to było 18 lat temu. Byłem jeszcze wtedy bardzo zapalony chyba, bo chciałem koniecznie zobaczyć na własne oczy, czy rzeczywiście Wenus ma fazy, czy wygląda jak Księżyc, ma taki sierp. No w momencie, kiedy ten teleskop był już gotowy, to Księżyc była akurat w takim miejscu nieba, że żeby ją zobaczyć, trzeba było wstać o 4 rano i to jeszcze wyjść z domu, bo akurat moje okna tak źle wychodziły, że no nie było ich z okien widać. Były śniegi, więc nastawiałem sobie budzik na 4 rano i biegałem za osiedle na taką górkę, gdzie mogłem się położyć, ułożyć teleskop, żeby był stabilny na śniegu i patrzeć, czy rzeczywiście ta Wenus ma taki kształt. A żona pukała się w czoło, mówiła, czy ty naprawdę nie możesz spać spokojnie.
Jak ty trafiłeś do tej szkoły, jak ty z Krzysztofie stałeś się nauczycielem astronomii, bo ja pamiętam astronomię ze swojego ogólniaka. To była cienka książka, niebieski kolor i jedna godzina w tygodniu chyba.
Tak, no ze mną było tak samo. No takie pierwsze zetknięcie
takie to było bardzo odległe i bardzo teoretyczne.
Otóż natrafiliśmy na którejś z tych lekcji astronomii na taką notatkę w tej książce. Doba gwiazdowa jest o 4 minuty krótsza od doby słonecznej. No więc tak nas to zafascynowało z kolegą, że zapytaliśmy się pani, dlaczego tak jest. No, pani powiedziała, że ona takiej rzeczy to nie wie. Więc myśmy się natychmiast wyłączyli z słuchania lekcji i zaczęliśmy rozmyślać, skąd to by się mogło wziąć. I do dziś pamiętam, że udało nam się po 40 minutach odkryć przyczynę. Byliśmy z tego tak niesamowicie dumni wtedy. Pani była na tyle mądra, że doceniła nasze wysiłki, pochwaliła, pokazała klasie wytłumaczyć, o co chodzi. No i taki był pierwszy impuls, żeby się zainteresować troszeczkę, ale to się nie przerodziło w jakąś pasję. Ja w końcu poszedłem na fizykę, skończyłem fizykę. Uczyłem fizyki przez lata. No i jakby przygoda z astronomią wróciła znów przypadkiem. Któregoś dnia, już kilkanaście lat temu, wychodziliśmy wieczorem z kółka fizycznego, piątek, godzina 21 chyba. Przewalają się chmury po niebie, między nimi pojawia się jakaś jedna samotna gwiazdka. Któryś z chłopców podnosi głowę do góry i rzuca tak od sobie, no ciekawe co to za gwiazda. I wychodząca obok niego z tych zajęć uczennica bez chwili wahania rzuca Vega. No i mnie zatkało z wrażeniem. Mówi, dziecko, skąd ty to wiesz? A ona niefrasobliwie mówi, a jakby pan częściej patrzył w niebo, też by pan wiedział, to nie jest takie trudne. No i gdzieś od tego zaczęła się przygoda, budowa pierwszego teleskopu, którym żeśmy razem z tymi uczestnikami ówczesnego kółka potem podziwiali niebo. Ta dziewczyna skończyła astronomię w Toruniu i obecnie wraca do nas, wspomaga nas tutaj w pracy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie pracowała w obserwatorium. Potem astronomia musiała ustąpić pola, bo zająłem się różnymi innymi rzeczami, między innymi pisaniem podręczników z fizyki do gimnazjum. No i różne etapy miałem w życiu, różne przygody. Byłem dyrektorem liceum, potem dyrektorem gimnazjum. I tak się szczęśliwie złożyło, że jak zostałem dyrektorem gimnazjum, to akurat omawiano plany budowy tego budynku, który tu powstał jako taka plomba między dwoma starymi zabytkowymi budynkami. No i jako nowego dyrektora dopuszczono mnie do grona dyrektorów zarządzających zespołem do planów inwestycyjnych. No i siedzimy któregoś dnia i mówią, słuchaj, budujemy nowy budynek. No to ja momentalnie mówię, a może byśmy w takim razie obserwatorium postawili. A ty wiesz, że to dobry pomysł, faktycznie może wreszcie można będzie to zrealizować.
Ale
no
czy dopuścili też do pieniędzy?
A to już jest przychylność szefowej Gdańskiej Fundacji Oświatowej. No tutaj naprawdę duży ukłon pani Bożeny Pawła, która przez lata bardzo mądrze inwestowała pieniądze, tak, nie wydając na niepotrzebne rzeczy.
Bo takie obserwatorium, proszę Państwa, kosztuje. Ty, to było kilka dni temu, pokazywałeś to towarzystwu, aparat, przy pomocy którego robicie zdjęcia, bo ostatnio tak. Robiliście otwarte pokazy Księżyca. Księżyc od 19 lat był tak blisko Ziemi, był w pełni, było go doskonale widać jak na dłoni. Ty pokazywałeś tym gdańszczanom też aparat fotograficzny i powiedziałeś, ten aparat kosztuje 20 tysięcy złotych. A to no dopiero tak, początek.
No tak mniej więcej.
Albo koniec drogi.
Tak.
I zabawy w astronomię.
Jest to bardzo, bardzo droga zabawa. Znaczy to nasze szefostwo, tak? Uwierzyło w to, że ta inwestycja się zwróci.
Że to ma sens.
Że ona się zwróci w tym sensie, że... Bo tak naprawdę astronomia jest świetnym narzędziem dla wielu tych ludzi do ogólnego rozwoju intelektualnego. Bo żeby cokolwiek z tej astronomii więcej wiedzieć, to trzeba dużo wiedzieć z matematyki, z fizyki, z geografii.
A kończy się na filozofii?
To przy okazji, wieczorami. Historia tak bardzo w skrócie zaczęła się gdzieś 18 lat temu, kiedy zbudowaliśmy tu pierwszy teleskop, tak półręcznie robiony. I przez lata coś tam obserwowaliśmy, marząc o tym, że może kiedyś uda się wybudować obserwatorium. Jak już żeśmy je wybudowali, to w zasadzie przesiedliśmy się z hulajnogi na Mercedesa niezłej klasy. No ale dla kogoś, kto nigdy w życiu nie prowadził samochodu, tylko jeździł całe życie hulajnogą, prowadzenie takiego Mercedesa nie jest prostą sprawą. Więc myśmy się ponad rok w ogóle uczyli, jak sobie tu z tym poradzić. A teraz uczymy się, co się da z tego sprzętu wydobyć. Każdy z nas gdzieś grzebie w jakimś kierunku. Patryk jest...
Uczyliśmy się tego, żeby to prowadzić. No nic prostszego. Mamy teleskop, wystawiamy go w niebo i gapimy się w to niebo. Koniec.
O, to się tylko tak wydaje. W czasie, kiedy budowano to obserwatorium, przez przypadek zapytałem majstra, co tam słychać, na jakim etapie już są, a on mówi, no właśnie zamówiliśmy ruszt na podłogę do pana obserwatorium. I on mówi, jaki ruszt? No ja panu pokażę, niech pan podejdzie. Weszliśmy do baraku, on mówi, no tu taki stalowy ruszt jest zamówiony. Jaki? Stalowy? Gdzie jest architekt? Przecież to jest skandal, to się w ogóle do niczego nie nadawało. Stalowa podłoga będzie przenosiła drgania ludzi, którzy będą chodzili, nic nie zobaczymy. zdążyliśmy jeszcze w ekspresowym tempie przeprojektować tą górną część, tak żeby tu podłoga była żelbetowa.
Zamówiliśmy gumę, tak? Żelbet.
Żelbet. To musi być potężny stalowy słup żelbetowy, maksymalnie stabilne, ciężkie wszystko, bo najdrobniejsze drgania psują oglądanie. Ale oglądanie gołym okiem przez teleskop to jeszcze jest prosta sprawa. Schody zaczynają się, kiedy chcemy cokolwiek fotografować, dlatego że żeby zrobić dobre zdjęcie takiej odległej galaktyki, to my musimy mieć dokładność prowadzenia teleskopu nie gorszą niż 2 sekundy łuku. Żeby komuś wyobrazić, ile to jest, to można powiedzieć, że to jest 1/1800 najmniejszej podziałki na kątomierzu.
1/1800 najmniejszej podziałki na kątomierzu?
Taka musi być dokładność wycelowania teleskopu, nie tylko wycelowania, jego prowadzenia kompensującego ruch obrotowy Ziemi. Jeżeli to się z tego zrobią 2/1800, tak, tej najmniejszej działki, to gwiazdki zamiast punkcikami staną się na zdjęciu kreseczkami i popsujemy sobie zdjęcie. No, osiągnięcie takiej precyzji nie jest łatwe, bo oczywiście teoretycznie zapewnia nam to urządzenie japońskiej produkcji, które zakupiliśmy, ale choćby, jak już przyjechało, trzeba je było ustawić, na przykład bardzo precyzyjnie na biegun. Gwiazda polarna, niby wszyscy wiedzą, że jest na północy, ale ona nie jest na biegunie dokładnie. Ona jest odległa od bieguna o 43 minuty łuku. To jest niecała działka na kątomierzu, ta najmniejsza. Ale dla nas to jest niedopuszczalny błąd. To ten błąd nie powinien być większy jak 2 minuty łuku, czyli powinien być 20-krotnie mniejszy od różnicy między położeniem gwiazdy polarnej a położeniem bieguna niebieskiego, czyli miejscem, w które celuje oś Ziemi. Bawiliśmy się tym dosyć długo, bo są do tego specjalne przyrządy celownicze, ale to jeszcze nie wystarczało. Robiliśmy potem zdjęcia metodą taką, że otwieraliśmy migawkę, żeśmy wyłączali całą automatykę i rozmazywaliśmy celowo zdjęcia gwiazd w takie łuki wokół bieguna północnego i potem komputerowo obrabiając szukaliśmy, gdzie jest miejsce, wokół którego obraca się nasz montaż teleskopu i porównywaliśmy to z mapami nieba bardzo dokładnymi, szukając, w którą stronę trzeba przesunąć o grubość włosa, żeby było dobrze.
Mam wrażenie, że jest to na pewno najlepszy teleskop na Pomorzu.
To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że istnieją różne klasy teleskopu służące do różnych celów. Ten nasz się wyjątkowo dobrze nadaje do astrofotografii oraz do oglądania planet, daje bardzo wysokiej jakości obrazy. Natomiast jest troszkę słabszy, jeżeli chodzi o oglądanie okiem obiektów tak zwanego głębokiego nieba, czyli mgławic galaktyk. Zbiera po prostu mniej światła. Tak? On nie ma ogromnej średnicy, za to ma bardzo wysoką jakość soczewek, z których jest wykonany. No coś za coś. Uznaliśmy, że w środku miasta i tak niewiele okiem z tych galaktyk da się zobaczyć. Będą to małe mgiełki. Natomiast możliwość wykonywania pięknych zdjęć dla uczniów będzie czymś bardzo cennym. Jeżeli byśmy teraz chcieli powiedzieć, czy taki teleskop na Pomorzu istnieje. Taki nie istnieje. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że chyba w tej swojej klasie jest to jeden z najlepszych teleskopów w Polsce. Natomiast istnieją teleskopy większe, z tym, że większość z nich jest w prywatnych rękach. W Polsce istnieje grupa takich astronomów, amatorów. Są to ludzie, którzy troszkę pieniędzy się dorobili w różnych firmach pracując, albo wręcz będąc właścicielami różnych firm. I stać ich na to, żeby kupić sobie sprzęt takiej klasy prywatnie. Najbliższe nam takie obserwatorium znajduje się w Słupsku. To jest prywatne obserwatorium, to nie jest obserwatorium szkolne. Pod tym względem, jeżeli chodzi o szkolne obserwatorium, czyli takie, które umożliwia pracę tutaj uczniom, a nie tylko właścicielowi, to myślę, że jesteśmy unikalni na Pomorzu.
Tu gadu, a tej rozmowie ktoś się przysłuchuje i robi nam zdjęcia. Muszę jego mościa poznać. Dzień dobry, jestem Włodek Raszkiewicz z Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Patryk Fons. Jestem asystentem nauczycieli tutaj wybitnych tego obserwatorium i fotografem.
Przyjacielem i znajomym, tak?
Tak, oczywiście. Spędzamy każdą wolną chwilę, jeżeli tylko jest taka nadająca się do tego, żeby można było tutaj cokolwiek robić.
A po co jest to fotografowanie kosmosu? Dla Friday przyjemności tu usłyszałem.
Nie no, musi być jakaś pamiątka naszej pracy, musimy coś po sobie zostawić, bo bardzo mało ludzi w ogóle wie, co tak naprawdę na niebie się dzieje. Patrzą na przykład na zwykły księżyc i im się wydaje, że to jest tam jakaś tam biała kropka, tak? Ale wystarczy pokazać zdjęcie w pierwszej czy tam w trzeciej fazie księżyca i już się człowiek zaczyna zastanawiać, że on tak naprawdę nic nie wie. Nie?
Przede wszystkim ten księżyc obserwowany przez nawet lunetę, a już na pewno przez teleskop,
przez
to wygląda...
Przez lornetkę wystarczy
nawet przez lornetkę
na księżyc, żeby zobaczyć...
Że on jest plastyczny.
Jest bardzo plastyczny, bardzo kontrastowy, ciekawy i naprawdę można wiele godzin spędzić tylko patrząc się na księżyc.
Nawiążę teraz do tego Heweliusza, to nic dziwnego, że ten Heweliusz spoglądał na księżyc.
Spoglądał na księżyc, wykonał pierwsze mapy księżyca, także no... Podejrzewam, że go nieźle zauroczył. Głębianie wciąga i to naprawdę bardzo wciąga. A czas leci tak szybko, że nieraz się człowiek po prostu, zanim ocknie, to zaczyna słońce wschodzić i robi coraz jaśniej. I o 5 wraca do domu, a rano o 6 trzeba wstać do pracy. Także czasami prysznic i heja. Małżonka zazwyczaj jak wraca do domu, to już śpi. I się zawsze pyta, dlaczego tak późno wracam.
Nie jest zazdrosna o gwiazdy?
Czy jest zazdrosna? Myślę, że nie. No rozumie po prostu pasję, która we mnie drzemie, także... Jest chyba wszystko w porządku.
O 21.30 tu skończyły się zajęcia. Młodzież wyszła ze szkoły. To też jakieś szaleństwo.
No, to i tak jeszcze dobrze. 2 lata temu, kiedy Adam przychodził tu na zajęcia jako uczeń jeszcze z liceum, często wychodzili po północy, a dziś bywa też tak, że jeżeli zajęcia są dla grupy licealistów mających lat 18 już, to oni po prostu zostają tu na noc, bo już nie opłaca im się wracać do domu. Rano przychodzą na lekcje, idą sobie wziąć prysznic na salę gimnastyczną.
Znaczy, powiedzmy, że po którymś razie powrotu do domu o 3-4 nad ranem...
Wracam ze szkoły.
Rodzice już się trochę do tego przyzwyczaili.
Dlatego trzeba robić zdjęcia.
Tak, prawdą jest to, że rodzice bardzo dobrze reagują na zdjęcia. Jeśli po tych 5 godzinach przyjdę ze zdjęciem, które naprawdę potrafi zaprzeć dech w piersiach, to od razu widzą, że to jest to, co mnie interesuje i faktycznie tych 5 godzin nie zmarnowałem. Czyli to nie było siedzenie w jednym miejscu i robienie wiadomo czego, tylko to faktycznie było raz oddawanie się pasji, no a 2 kształcenie się, no bo za każdym razem, kiedy wykonamy tutaj kolejne zdjęcie, kiedy tutaj posiedzimy i poczytamy, no uczymy się czegoś nowego. Co by to nie była za wiedza, zawsze każda wiedza rozbija człowieka.
Ja cały czas tylko nie rozumiem, a może się czepiam, nie rozumiem tego fenomenu, że ty robisz, no robicie teraz zdjęcia Saturna sfotografowanego z każdej już strony. Przez setki amatorów i profesjonalistów.
Ale to jest nasze zdjęcie, to jest zupełnie co innego. No to jest ogromna satysfakcja. Coś zrobiłem sam. No przecież idąc takim samym tropem, można by powiedzieć, to po co fotografować w ogóle cokolwiek, skoro jest tylu fotografów profesjonalnych na świecie, a jednak ludzi fotografia pasjonuje, tak? Chodzą, pstrykają, mimo że są przecież ludzie, którzy robią to technicznie lepiej od nich.
No inna sprawa jest taka, że trzeba też sobie zdać sprawę, że wszystkie obiekty, którymi się zajmujemy, są naprawdę bardzo, bardzo daleko. Na przykład ostatnio udało nam się opracować, może i też troszeczkę po amatorsku, ale zawsze to coś, technikę, dzięki której na podstawie 3 zdjęć potrafimy oszacować temperaturę gwiazdy. Jeśli sobie wyobrazimy, że ta gwiazda jest jakieś lata świetlne od nas, czyli to są w zasadzie niewyobrażalne dystanse do przebycia, a potrafimy zmierzyć coś tak przyjemnego jak temperatura na powierzchni tej gwiazdy, to po pierwsze oczywiście podziw dla tego sprzętu, no ale człowieka naprawdę ogarnia taka duma i człowiek widzi, że te możliwości są naprawdę wielkie i to, co robi, staje się przyjemnością.
No to jest ogromna satysfakcja po prostu.
Ja to zrozumiałem, dlatego że przyszła mi teraz do głowy taka heweliuszowska analogia, że można pójść do sklepu i kupić sobie piwo, ale jaką przyjemnością jest wyprodukowanie piwa w domu. I to chyba zrozumie każdy mężczyzna. Ja już wracam do domu ciemnymi korytarzami. Gdańskiego Liceum Autonomicznego, a oni, Krzysztof, Adam i Patryk, zostali jeszcze, żeby robić zdjęcia kosmosu. Jest ciemna, na szczęście gwiaździsta noc. Za uwagę dziękuję, Włodzimierz Raszkiewicz. Kłaniam się i mówię do usłyszenia, a za tydzień ponownie o Heweliuszu będziemy rozmawiali. I bardzo proszę, żeby gimnazjaliści, licealiści tej audycji nie słuchali, bo będziemy mówili o Heweliuszu Browarniku.